on staje się liderem grupy. I we wszystkim się staje liderem grupy. On może zarządzać wspólnotą w najmniejszych drobiazgach. I tak się nieraz dzieje w małżeństwach, w rodzinach chrześcijańskich, kiedy kobieta mniej lub bardziej świadomie chce faceta usadzić na stołeczku, żeby był grzeczny. Żeby się słuchał. I dlaczego pani tak robi? Dlatego, że on nie umie, a ja umiem. On nie potrafi, a ja potrafię. On nie wie, a ja wiem. No to kto ma to rządzić tutaj? Proszę Państwa, Pan Bóg wymyślił, dał nam różne role. Wczoraj Wam mówiłem, to o rolach mówiłem. Dał rolę matki, ojca, syna, przyjaciela, policjanta. Każdy, kto jest potrzebny w społeczeństwie i w rodzinie. I sama podstawa, że ktoś ode mnie lepiej wie, nie powinna mi dawać prawa do tego, żeby kogoś wypchnąć ze stanowiska i usiąść na jego miejscu. Kiedy się siostry zakonne jechały autokarem z Jasnej Góry i kierowca zasłabł. Troszeczkę tak się mu się słabo zrobiło. Zatrzymał autokar, zjechał na parking. Dodałem mu siostry tam kawy czy herbaty mocnej, żeby się troszeczkę tak orzeził. I siostry mówią do takiej jednej zakonnicy, która była kierowcą w zgromadzeniu. Mówią, Elka, siadaj za kierownicę, dasz sobie radę, poprowadzisz. A ona powiedziała tak szczerze i dowcipnie. Chyba bym sobie poprowadziła ten autobus. Ale to nie moja rola, to jego. Niech on prowadzi. Proszę Państwa, pan Jacek Kulikowski, wspominany tu przeze mnie, opowiadał niejednokrotnie, jak przychodziły do niego kobiety i mówiły, panie Jacku, mój mąż jest niedojrzały. A jaką mu pani daje dojrzałość? Możliwość swobody wyboru? Za co mu pani udziela odpowiedzialności? No, ja mu nie mogę udzielić odpowiedzialności, bo jest nieodpowiedzialny. Ale jak mu pani nie udzieli tej odpowiedzialności, to się nigdy nie stanie odpowiedzialny. I kółko się zamyka. Drogie panie, drodzy panowie, wy kobiety jesteście nieraz tak odpowiedzialne, taką macie świadomość, że jesteście odpowiedzialne, że z rozpędu robicie nieraz rzeczy, które powinni robić faceci. Bardzo często mężczyzna leży na łóżku na wersalce i przychodzi kobieta, mówi, już cię nie będę prosić o te szafki w łazience, już cię nie będę prosić, sama zrobię. On mówi, świetny pomysł. Jeśli chcesz skonsultować ze mną jakieś problemy techniczne, jestem przed telewizorem. Proszę Państwa, żona powinna powiedzieć mężowi tak. Kocham cię mężu bardzo i dlatego pójdziesz na wywiadówkę do naszego syna, który ma już 10 lat. I ty ojciec zainteresujesz się, co on w tej szkole robi. No właśnie facet też będzie czekał na ten moment, kiedy ona powie, to już ja pójdę za ciebie, bo ty się na mnie dopchasz. Nie. Drogi panie, trzeba powiedzieć mężowi tak. Dom się nam zawali. Dzieci weźmie opieka społeczna. My zrujnujemy wszystko, ale ja za ciebie jednym palcem nie kiwnę. Co do mnie należy, będzie wszystko zrobione. Super. Ale rozmawiałem z panem, z księdzem Dziewieckim, który był u was nie tak dawno. On zaskoczył mnie, bo ja zapytałem go, proszę księdza, jesteś po imieniu Jacek, mówię, jak wygląda sprawa pomagania alkoholikowi? Czy jemu należy bez przerwy pomagać, sprzątać za niego, ukrywać, że pije w pracy, jakieś lewe zwolnienia załatwiać? A pan Jacek powiedział, słuchaj, ja tej kobiety to nie wiem, bym chyba zamordował. Bo ona przeszkadza chłopakowi wyjść z alkoholizmu. On się, przepraszam za słowo, musi nas spić i wyżygać na tej klatce schodowej. I musi się zrobić afera. I bardzo często wstanie wtedy. A dopóki będzie tylko mamusia, czyli nic nie mówmy tatusiowi, nic nie mówmy ojcu, już nie będziesz pił, prawda? No to ja ci dam kieliszeczek tak na kaca, żebyś miał tylko jednego. Nie, proszę Państwa, miłość... Ja się zastanawiam, dlaczego w Polsce tylu ludzi ma kłopoty z religią? Bo mają kłopoty. Bo w dzieciństwie byli wychowywani przez mamy. Jak przyszło dorosłe życie i Bóg mówi, a teraz będziesz twardy, to mówię, ja nie umiem. Niech mnie mama przytuli. Średnia wieku facetów, którzy opuszczają dom rodzinny, zbliża się do 35 lat. Bo po co mam iść do pracy, jak mnie matka będzie utrzymywać jeszcze 10 lat po studiach? A w 35 roku coś sobie wybiorę. Proszę Państwa, samodzielność, samodzielność i samodzielność. Z miłością absolutnie pewną. Ale robić to, co do niego jest stworzone. Kiedyś nieraz zdarzyło się, że jakiś pan przyszedł do mnie i mówi, proszę księdza, to jest źle zorganizowane duszpasterstwo. Źle godziny są ustawione. Niedobrze jest w kościele ustawione nagłośnienie. A ja mówię do żony, bo stoi obok, kiedy pani była w teatrze ostatni raz z mężem? O Jezu, proszę księdza, nie pamiętam. To może pan się zajmie parafią, a ja się zajmę pana żoną, dobrze? Nie, proszę księdza. No właśnie, to zajmujmy się swoją robotą. Swoją robotą. A ta robota jest konkretna, trudna. Odpowiedzialność, składanie ofiary, oddanie życia za drugiego człowieka. Przejdźmy do Jezusa i Maryi. To jest przepiękna historia. Maryja wraca od Elżbiety i już widać powoli, że będzie matką. I brzemienność zaczyna być widoczna. Najgorzej to chyba zbaraniał Józef. Przepraszam za słowo. Widzi swoją narzeczoną w ciąży i on dużo wie, dużo nie wie, ale jedno to on wie. To nie jest jego ciąża. To nie jest jego dziecko. W niektórych regionach Izraela, nie we wszystkich, za taki grzech karano śmiercią. Cała wioska się schodziła przed drzwiami tej niewiernej narzeczonej. Wyciągali ją z domu, stawiali ją w progu domu i każdy rzucał kamieniem. Począwszy, narzeczony rzucał pierwszy. Józef teraz ma zagwozdkę. Co jest grane? Co się stało? Proszę Państwa, gdybym powiedział do Was, jak byście rozwiązali tę sytuację, jestem przekonany, że wielu z Was wypadło na prosty pomysł. Maryjo, wytłumacz Józefowi, o co chodzi. Powiedz mu. Józef, był u mnie anioł. Kumasz? Jarzysz? Anioł był, no. To posłuchaj, i powiedział mi, że będę matką, rozumiesz, ja będę matką Syna Najwyższego Boga. Józef, jeszcze raz powtórz. Nic mu nie tłumaczy. No, mogłabym mu wyjaśnić, o co chodzi. Ale Maryja się czymś broni. Czymś się broni, to bardzo się mocno broni. Ciekawe, czy byście wpadli na co. Broni się uśmiechem. Bo ona rano wstaje i mu tą jajecznicę robi i przynosi do łóżka i smoka go w policzek, a on się śmieje. Mamo, dziękuję Ci. Proszę Państwa, człowiek, który by dokonał takiej zdrady paskudnej, by się potem wstydził pokazać swoją minę głupią. A Maryja się uśmiecha, mówi, co synku, co się tak zamyślasz? Bo Maryja wierzy, że Jezus sobie da radę. Że Bóg, przepraszam, że Józef sobie da radę. Że Józefa stać. Na początku może nie iść dobrze. Poprosisz męża, żeby coś robił. On spróbuje, nie wyjdzie za bardzo. To nie mów, odsuń się już, ja wezmę, to zrobię. Bo to, nie, to zrób jeszcze raz. Teraz ci wyszło już prawie bardzo fajnie. I drogie panie, nie, pamiętajcie o tym, że w rodzinie, ja mówię to oczywiście z wielkim żartem i poczuciem humoru, ale w rodzinie ważny jest ojciec, a matka to jest nieważna. Bo matka to się zajmuje czym? Majtki, skarpetki, a ojciec kupuje samochód, kupuje nowy komputer, załatwia bilety do Ameryki. Oczywiście wiemy, że ten ojciec by nie funkcjonował bez żony 10 minut. Tylko ta wasza ważność jest ukryta, drogie panie, nieraz. Wasza ważność jest ukryta. Maryja się broni uśmiechem. Józef już nie wie, co zrobić. Wpada na pomysł. Wyrzuci Matkę Bożą z domu. Zerwie zaręczyny. Cały Nazaret będzie go pokazywał palcami. O, a zaraz się, cwaniak. Dziewczynie zrobił dziecko i uciekł od niej. Zostawił. Będą go nienawidzili. Wiecie, co to zgodzić się na nienawiść w środowisku swoim? To jest straszne. Kamieniem dostanie od czasu do czasu. Ktoś krzyknie coś na niego. Taki łobuz. Józef postanawia zostawić Matkę Bożą i odejść. Oddalić ją, no zerwać wspólne, perspektywę wspólnego zamieszkania. I wtedy, kiedy Józef zgadza się na to, przychodzi Bóg i mówi, to było dziecko ze świętego poczęcia, z miłości, a nie z cudzołóstwa. Moi drodzy, chciałbym, żebyście z tej konferencji zapamiętali choć jedno zdanie, a mianowicie takie. Pan Bóg przychodzi z pomocą za późno i zawsze zdąży. Pan Bóg przychodzi z pomocą zawsze za późno, nie zawsze, ale często za późno i zawsze zdąży. Pamiętacie? Szedł do, jak się nazywał, brat Marii i Marty. No właśnie, on umarł, a Lazarus leży w grobie, a Jezus czeka specjalnie, żeby się spóźnić z pomocą. Wyobraźcie sobie, jakby tak jechał do was lekarz i stanął za rogiem i sobie papierosa zapalił, bo się chciał jeszcze dowiedzieć coś o papierosa. Co pan robi? Szybko, natychmiast leczyć go do szpitala, lekarza wzywać. Jezus do Łazarza przyszedł dzień za późno, po to, żeby większa chwała była. Bo gdyby go wyciągnął z grobu po trzech dniach, po dwóch dniach, to by powiedział, tlenu było dużo, nic się, to żaden cud. A po czterech dniach, jak już, przepraszam, za sobą śmierdział zwłoki, to nie było, że to nie cud. Nie było, że on nie umarł. Niedawno mi w towarzystwie opowiadali anegdotę dla krótkiej przerwy, jak umarł pan i nieśli go na cmentarz i zahaczyli gałąź na drzewie, która tak huchnęła w trumnę, że się obudził z letargu. Ponoć 4 lata potem, jak umarł drugi raz naprawdę, to żona już od rana stała z tą gałęzią odciągniętą, żeby drugi raz nie uderzyła w trumnę. A to a propos letargów. I kiedy Maryja, Jezus wypowiada te słowa, wszystko staje się jasne, bierze ją do domu i tajemnica zostaje ukryta przed światem. Tajemnica zostaje, to jest bardzo sprytne rozliczenie, tam jest, jak oni szli te dni liczone do Egiptu, ale już tego nie będę robił. Drogie Panie, drodzy Panowie, grzech nam odbiera cierpliwość, grzech nam odbiera pokój serca, grzech nam odbiera poczucie wartości. Grzech jest strasznie niebezpieczny, kiedy się w nim siedzi i trwa, i się gnije razem z grzechem innych ludzi, czy z grzechem demonów. I dlatego jesteśmy wezwani, żeby... Może powiem tak, nikt z nas nie ma złudzeń, co będzie po tych rekolekcjach. Nie staniecie się aniołami, ja też nie. Może w dniu zakończenia rekolekcji być taka awantura w domu, że dawno takiej nie było. Ja nastawiam ludzi, jak wrócisz do domu po pielgrzymce, to wyczuj nastrój, bo jak ty wejdziesz, powiesz, mamo, jak było fajnie, alleluja, babcia ma nowotwór, ja ci dam alleluja twoje, ja ci dam alleluja. Trzeba się wyczuć w sytuację, bo szatan chce ci od razu wszystko zabrać, co się na tej pielgrzymce zdobyła. Trzeba tego umieć się przed tym bronić. Przed tym bronić prawdą. Prawdą, uśmiechem, radością i pokojem serca. I wy, drogi Panie, macie na to wszelkie predyspozycje. Dlaczego, może jeszcze powiem o tej radości, takie wyjście z grzechu to jest jak zmartwychwstanie. Wiecie, ja nieraz siedzę w konfesjonale, idzie chłopak z dziewczyną, tacy jacyś nieurodziwi, no nieładni za bardzo, rozchełstane to wszystko. Klękają, oczywiście on pierwszy czy ona pierwsza klęka przy konfesjonale, wyznają grzech, no był grzech. I odchodzą do konfesjonału z takim półuśmiechem. Potem on przychodzi, klęka, spowiada się, wychodzi i widzę, jak się poprawia. I inne mają spojrzenie na siebie. Po pierwsze patrzą na siebie, bo przed chwilą jeszcze nie patrzyli na siebie. Ja wam mówię, drogie panie, najwspanialszy gabinet kosmetyczny to jest konfesjonał. Najwspanialszy gabinet kosmetyczny to jest konfesjonał. Zanim wszystkie nałożysz na siebie maseczki, to oczyść z maseczki serce. I przyjdź do Pana Boga z sercem otwartym. Panie Boże, chce mi się tego, tego się boję, tego się lękam. Tu udaję, że jestem twarda, nie jestem twardy. Mnie kiedyś zapytał jeden chłopak, przecież ksiądz tak mówi o tej męskości. Ksiądz jest taki kawał faceta? Ja mówię, następny proszę. Kawał faceta. Konfesjonał, jak najszybciej z niego korzystać, bo trwanie w grzechu każdy dzień, każda godzina jest bardzo niebezpieczna. I to wielka łaska Boża, że nie pragnie on śmierci grzesznika, że nie pragnie Pan Bóg śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył wiecznie. Tak się bardzo, bardzo dziękuję Panu Bogu, że dostałem przez decyzję rodziców imię Piotr, groził mi Grzegorz. Pozdrawiam wszystkich Grześków, to fajne chłopaki. Dziękuję, że Piotr, dlaczego? Bo Piotr umiał jedno. Piotr miał wiele inicjatyw. Chodzić po wodzie, przekonać Pana Jezusa, że źle myśli o swojej przyszłości, bić się mieczem o coś. Miał strasznie dużo inicjatyw i nic mu nie wyszło. Nic. Jedno mu wychodziło. Jedno mu wychodziło. Wracał. Wracał, płakał, wiedział, że źle zrobił, żałował i znowu grzeszył. Proszę Państwa, bardzo często w naszych środowiskach, jak się pojawi grzesznik, to my się buntujemy, co on tu robi, po co ten grzesznik tu przychodzi, pogonić go. Tak jakby wieźli, karetka wiozła chorego do szpitala, a sanitariusze by stali, wynocha stąd, zabierajcie tego turposzczaka. Proszę Państwa, jeszcze raz mówię, Kościół to jest szpital dla ciężko chorych na duchu. Matka Boża jest tam szefową pielęgniarek, Pan Jezus ordynatorem. I tam się idziemy leczyć. Ktoś mi mówi, proszę księdza, ten to katolik, niby katolik, a jak przechlina? To katolik tak przechlina. Mówię, panie, gdyby nie przechlinął, to by mordował. To teraz też nieźle, bo przechlina. Ktoś mówi, dlaczego wojna trwała tyle lat? 6 lat takiego piekła na ziemi. Mogła trwać 60 lat. Wszystko możliwe. Zależy, jak się spojrzy. Wracać do Chrystusa i krzyczeć, ratuj mnie. Nie wstydzić się tego, chociaż już jesteśmy dorosłym człowiekiem. I pamiętajmy, żebyśmy zawsze zaczynali od rzeczy najważniejszych. Pierwsze pytanie to nie jest, czy chodzisz do kościoła, czy należysz do wspólnoty, czy była piękna, ładna komunia. Tylko pierwsze pytanie jest takie, czy ty kochasz Jezusa? Czy miłujesz Jezusa? Kiedyś prowadziłem program radiowy z siostrą zakonną i umówiłem się z nią tak. Ja nie powiem, jak ona się nazywa i skąd jakiegoś zgromadzenia, a ona mi powie parę tajemnic, jak to jest tam w tym klasztorze, bo to wszystkich ciekawi. No i zaczęliśmy rozmowę, tam pytam ją, jak przeżywa, kiedy przychodzi koło sklepu kosmetycznego, a przed klasztorem była modelką. Przed klasztorem była modelką. Ona dziewczyną tam dobierała te imidż, te kredki dobierała wszystko. I rozmawiam z nią, jakiej muzyki słucha, co robi, kiedy coś spać chce, a musi być w kaplicy. I na koniec tak mówię, proszę siostry, chciałem tak grubo, z grubej rury zakończyć. Proszę siostry, czy siostra naprawdę kocha Jezusa? Czy to jest tylko taka lipa, żeby ładnie to brzmiało? Naprawdę siostra kocha Jezusa? Tak kocha chłopaka, kocha mamę, kocha córkę. Jezusa siostra kocha? Ona się tak zastanowiła, cisza w radiu, to ten chce coś puszczać, jakieś piosenki. Mówię, nie, stop, stop, cicho. Ona mówi, już mówię, już się odzywam. Przełknęła ślinę. Proszę księdza, mam wielu przyjaciół, fajnych przyjaciół, fajnych ludzi, ale gdyby mi ich zabrali, nie umiałbym żyć. Mam wiele, wiele płyt muzyki, bardzo kocham muzykę. Gdyby mi zabrali te płyty, świat by dla mnie stał się ponury i szary. I mam Jezusa. Czy ksiądz pyta, czy ja go kocham? Ja nie wiem, ale ja nie potrafiłabym bez niego żyć. I to o to chodzi, proszę Państwa. Nie żebyśmy w każdym goście mówili, kocham Cię Jezu, pół kilo jabłek poproszę, kocham Cię Jezu, gruszki poproszę, kocham Cię Jezu, nie. Tylko, że jak się robi duszno, jak jest gwałtowny nacisk i zaczynamy się dusić, to żebyśmy się tak dusili bez Jezusa. Żebyśmy nie potrafili bez Niego żyć, żebyśmy się bali bez Niego żyć. Ludzie się pytają, czy trzeba się bać Boga. Nie bój się Boga. Bój się tego, co może zrobić z tobą szatan. Bóg jest naszym wielkim obrońcą. Księga Hioba to pokazuje. Bójmy się stracić Chrystusa. Bójmy się stracić Chrystusa. Ale samego Chrystusa się nie bójmy, gdyż On został posłany do nas i jest naszym pasterzem. Zapraszam Was na jutro na wielki finał, na tą ostatnią mszę już bez nauki, ale chciałbym to wszystko zebrać w jeden jakiś taki plan, żeby nam te rekolekcje potem pomagały żyć życiem doczesnym na co dzień. Żebyśmy także uczyli się nie móc żyć bez Jezusa, bez Boga, bez Ducha Świętego. Amen.